sztandar biblijny numer 2, sierpień 1983 roku. Czy Billy Graham ma rację w sprawie piekła? W wydawanym przez siebie miesięczniku Decision z kwietnia 1972 roku Billy Graham zamieścił artykuł pod tytułem Niebo i piekło. Napisał w nim, czy ów ogień, o którym mówił Jezus, można by uznać za wieczne poszukiwanie Boga, które nigdy nie zostanie zaspokojone? Czy on właśnie to oznacza? Istotnie byłoby to piekłem, gdyby przyszło nam znajdować się na zawsze z dala od Boga, w warunkach oddzielenia od Jego obecności. Podobnie, w niedawnym wykładzie wygłoszonym na Uniwersytecie w Północnej Karolinie Graham miał powiedzieć, że Biblia uczy o istnieniu jakiegoś nieba i piekła. Czy to jest prawdziwe, literalne, ziejące ogniem piekło? Myślę, że owym ogniem może być szalone pragnienie Boga, które nigdy nie zostanie zaspokojone. Z zainteresowaniem zwracamy uwagę na te wypowiedzi i zapamiętaliśmy inne podobne stwierdzenia wypowiedziane przez Billy'ego Grahama oraz innych. Pokazują one, że Billy Graham pozostaje pod dręczącym wpływem starej, pogańskiej, wyznaniowej, przynoszącej ujmę Bogu, niebiblijnej doktryny, mówiącej o wiecznych mękach w literalnym ogniu w piekle i że on sam stara się jakoś od niej uwolnić, nie chcąc jednak otwarcie zaprzeczyć istnieniu przyszłych wiecznych mąk, jakiegokolwiek rodzaju by one nie były. To jednak powinien uczynić, pomimo iż prawdopodobnie kosztowałoby go to utratę popularności jako kaznodziei wśród wielu, szczególnie zaś wśród licznych ewangelików i tych fundamentalistów, którzy go nadal uznają. Prawdopodobnie Billy Graham oraz wielu innych kaznodziei zdaje sobie sprawę z tego, że gdyby miał takie prawo i pozwolenie, by torturować szczura czy żmiję w ogniu, nigdy by nawet nie pomyślał, by to uczynić chociaż przez krótką chwilę, nie mówiąc już o całej wieczności. Dlaczego więc oskarża on naszego sprawiedliwego i miłującego niebiańskiego Ojca o takie czyny w odniesieniu do swoich stworzeń, bez względu na to, jak bardzo byłyby one grzeszne? Czy nasz miłujący Bóg, który uczy miłować swoich nieprzyjaciół, Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 44, mógłby działać przeciwnie do swych własnych instrukcji i bardzo źle traktować tych, od których oddziela go nieprzyjaźń, nie tylko stosując wobec nich tortury, ale takie tortury, które miałyby trwać przez całą wieczność? Piekło istnieje? Z całego serca zgadzamy się z Billym Grahamem, iż Biblia uczy, że piekło istnieje. Niechaj żaden prawdziwy wyznawca Biblii nie mówi, ja nie wierzę w piekło lub też całe piekło jakie istnieje jest tym, które spotykamy na ziemi, bowiem piekło w przyszłym życiu jest wyraźnie pokazane w wielu miejscach Pisma Świętego, począwszy od pierwszej księgi Mojżesza aż do Objawienia. Niektórzy utrzymują, że to my nie wierzymy w piekło. Jest to całkowitą nieprawdą. Wierzymy w piekło, wierzymy, że Biblia począwszy od pierwszej Mojżeszowej do Objawienia uczy o nim. W rzeczy samej, wierzymy we wszystkie trzy piekła Biblii, oznaczone przez oryginalne słowa hebrajskie i greckie, pierwsze, Szeol lub Hades, drugie, Gehenna i, trzecie, Tartaro. Jednak nie wierzymy, i zaprzeczamy jakoby Biblia uczyła o tym, w wieczne męczenie, czyli karanie, przy użyciu literalnego ognia jako kary za grzech narzuconej grzesznikom. W Nowym Testamencie, greckie słowo tartaroo, czasownik, występuje tylko raz jako błędne tłumaczenie wyrażenia strąciwszy, do piekła, podczas gdy słowo to powinno być oddane jako uwięzić, to znaczy, że upadli aniołowie zostali uwięzieni w ziemskiej atmosferze. 2 Piotra rozdział 2 werset 4, Judy werset 6, Efezów rozdział 2 werset 2, rozdział 6 werset 12. W greckiej mitologii Tartarus, od którego pochodzi czasownik Tartaroo, oznaczał ciemne i ponure więzienie. Słowo użyte w Biblii nie ma żadnego związku z istotami ludzkimi, lecz odnosi się do upadłych aniołów. Apostoł stwierdza, że Bóg uwięził ich w Tartarus i podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd. Nie będziemy się więc dalej zajmować tym problemem tutaj. Szczegółowe omówienie czytelnik znajdzie w broszurce pod tytułem Spirytyzm jest demonizmem. Hades bez wiecznych mąk. Greckie słowo Hades i hebrajskie słowo Szeol, obydwa tłumaczone jako piekło w wersji Biblii Króla Jakuba i niektórych innych tłumaczeniach, nie zawierają w sobie absolutnie żadnej myśli związanej z torturami. Tam gdzie w Starym Testamencie język hebrajski wprowadzał słowo Szeol, a werset ten jest cytowany w Nowym Testamencie, to pojawia się słowo Hades jako odpowiednik dla użytego poprzednio Szeol, porównaj Psalm 16 werset 10 i Ozeasza rozdział 13 werset 14 z Dziejami Apostolskimi rozdziałem 2 wersetem 31 i 1 Koryntów rozdziałem 15 wersetem 55. Greckie słowo Hades występuje w Nowym Testamencie 11 razy. 10 razy jest ono przetłumaczone przez angielskie słowo piekło, a raz przy użyciu słowa grób. Hebrajskie słowo Szeol pojawia się w Starym Testamencie 65 razy, 31 razy jest przetłumaczone jako słowo grób, 31 razy jako słowo piekło i 3 razy jako słowo otchłań. Przestudiowanie wszystkich tych przypadków występowania słowa Hades i Szeol, co uczyniliśmy w broszurze pod tytułem Piekło Biblii. Patrz też, książka pod tytułem Boski Plan Wieków, rozdział 4, pokazuje, że nie ma tu żadnych skojarzeń z miejscem wiecznych mąk, i że nie tylko źli, ale też dobrzy idą tam po śmierci. Sam Jezus poszedł tam po swej śmierci. Psalm 16 werset 10, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 27. Raczej odnoszą się one do stanu nieświadomości, zapomnienia i ukrycia w stanie śmierci, w grobie. Wszystko, co przedsięweźmie ręka Twoja do czynienia, czyń według możności Twojej, albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie. Hebrajski Szeol, do którego ty idziesz. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 wersety 5 i 10. Mowa tu o stanie śmierci Adamowej, o pierwszym piekle, z którego wszyscy umarli wyjdą ponownie w czasie przebudzenia z martwych. Izajasza rozdział 26 werset 19, Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29. Bogacz w piekle, Hadesie. Niektórzy jednakże powiedzą, że u Łukasza w rozdziale 16 wersecie 23 Jezus wspomina o bogaczu w piekle, greckie Hades, który był w mękach. Cóż to oznacza? Przypowieść o bogaczu i Łazarzu odnosi się w sposób oczywisty do zmiany dyspensacji i specjalnej łaski boskiego przymierza działającego podczas wieku Kościoła, czyli Ewangelii, łaski odebranej Żydom i danej poganom. Ewangelia Łukasza rozdział 16 werset 16. Jak pokazuje Rzymian rozdział 11, pod koniec wieku żydowskiego. Ewangelia Mateusza rozdział 21 werset 43, rozdział 23 wersety od 37 do 39, Żyd umierał dla stanu specjalnej obfitej łaski boskiej, a podczas wieku Ewangelii, Podczas diaspory cierpiał męki, łącznie z okrutnymi prześladowaniami stosowanymi przez Hitlera, podczas gdy poganie, pokazani tu w obrazie Łazarza, podobnie umierali dla swego stanu wyobcowania od łaski Bożej i od tych, którzy przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, otrzymując w ten sposób największe łaski w przymierzu z Bogiem. Wraz z prawdziwymi Izraelczykami stawali się Kościołem ewangelicznym, otrzymując w ten sposób miejsce specjalnej łaski zobrazowane w powyższej przypowieści przez łono Abrahama. Jak to pokazuje kontekst i Rzymian rozdział 11, powyższa przypowieść odnosi się do zmiany dyspensacji i przekazania poganom łaski boskiej, która uprzednio dana była Żydom, natomiast nie obejmuje całej ludzkości. Szczegółowe omówienie podaliśmy w broszurce pod tytułem Piekło Biblii, a także angielskim sztandarze biblijnym numer 371. Cieszymy się, że nadszedł czas, gdy przeminął już okres specjalnych mąk przeznaczonych dla Żydów w wieku Ewangelii i że ponownie cieszą się oni łaską Bożą, ponieważ mogli powrócić do swej ojczyzny i stopniowo otrząsają się ze swego zaślepienia i są z niego wyzwalani. Rzymian rozdział 11, werset 25. Gehenna bez wiecznych mąk. A jak ma się sprawa z greckim słowem Gehenna, czyż nie jest ono użyte na oznaczenie miejsca wiecznych mąk przeznaczonych dla grzeszników? Greckie słowo Gehenna pojawia się 12 razy w Nowym Testamencie i w każdym przypadku zostało przetłumaczone jako piekło. Gehenna jest greckim sposobem wyrażenia hebrajskich słów Gehinnom, które zostały przetłumaczone jako Dolina Chennom. Po raz pierwszy wyrażenie to pojawia się w Biblii w Księdze Jozłego w rozdziale 15 wersecie 8 i w rozdziale 18 wersecie 16, przy opisie doliny leżącej na granicy krainy niedaleko Jerozolimy. Później Dolina Chennom wspomniana jest jako miejsce, gdzie Izraelici, a nawet niektórzy królowie izraelscy, jak na przykład Achaz i Manases, Druga Królewska rozdział 16 werset 3, rozdział 17 werset 17, rozdział 21 werset 6, Druga Kronik rozdział 28 werset 3, rozdział 33 werset 6, praktykowali obrzydliwe formy oddawania czci bogom. Z historii dowiadujemy się, że Izraelici zbudowali tam wizerunek pogańskiego boga Molocha. W różnych gajach odprawiali oni nieprzyzwoite formy oddawania czci bogom, a następnie kierowali się ku Dolinie Chennom, by tam składać najbardziej odrażające ofiary Molochowi. Nagie dziecko umieszczano w ramionach wielkiej mosiężnej figury, która rozpalała się do czerwoności pod wpływem ognia buchającego od spodu poprzez jej wnętrze aż do górnej części. Płacz dziecka, ofiarowanego w tak potworny sposób, był zagłuszany przez okrzyki radości składających ofiary oraz przez dźwięki instrumentów muzycznych. Wszelkie formy takiego nieludzkiego okrucieństwa i rzeczywiście wszystko, cokolwiek łączyło się z torturami, było w ostry sposób i szczególnie zakazane przez boskie prawo dane Izraelowi. Trzecia Mojżeszowa rozdział 18 werset 21, rozdział 20 wersety od 2 do 5, Piąta Mojżeszowa rozdział 18 werset 10. Bóg nazwał je grzechem i obrzydliwością, tym czego mnie nie rozkazał, ani mo to mówił, ani to wstąpiło na serce moje. Jeremiasza rozdział 7 werset 31, rozdział 19 werset 5, rozdział 32 werset 35. Z tego względu, że nasz wielki, mądry, sprawiedliwy, miłujący i potężny Bóg nazwał ową haniebną bałwochwalczą formę kultu, podczas której małe dzieci poddawane były torturom i spaleniu, grzechem, obrzydliwością i czymś, czego nie przyjmował za probatą ani do swego umysłu, ani serca i dlatego czyż utrzymywanie, jak to czynią niektórzy, że nasz wielki Bóg będzie torturował miliardy swych stworzeń w ogniu, nie tylko przez kilka chwil, lecz przez wieczność, nie jest wielkim i poniżającym oszczerstwem? Druga Królewska rozdział 23 werset 10 i jej kontekst pokazują jak król Jozjasz, ów dobry król judzki, zarządził wielką narodową reformę i zniósł bałwochwalstwo wraz z oddawaniem czci Molochowi. W owym czasie Dolina Hinnom otrzymała nową nazwę, Tofel, co oznacza miejsce palenia. Po reformacji przeprowadzonej przez króla Jozjasza miejsce to zostało sprofanowane i już nigdy potem nie mogło być przydatne do sprawowania kultu religijnego, ofiary lub obrzędów. Zaczęto je używać jako miejsce palenia śmieci i odpadków miasta. W normalnych warunkach zmarłych miasta grzebano w Dolinie Jozafata, na wschód od Jerozolimy. Jedynie martwe ciała pewnych wyjątkowo nikczemnych przestępców były wrzucane do Gehenny, do Doliny Hinnom, gdzie były niszczone przez robactwo i ogień. W ten sposób przestępstwa i przestępców potępiano w oczach ludu, co oznaczało, że owi przestępcy stanowili przypadki beznadziejne i byli niegodni pogrzebu. Lecz nigdy do tej doliny nie wrzucano żywych, bowiem Żydom nie wolno było torturować jakichkolwiek stworzeń. W literalnej Gehennie, będącej podstawą ilustracji Jezusa, jedynie odpadki, śmieci, nieczystości i tym podobne, wrzucano do ognia przemieszanego z siarką, a w ten sposób niszczono wszystkie palne substancje. To, czego nie zniszczył ogień, stanowiło pożywkę dla robactwa i tym sposobem było poddane zniszczeniu, tak samo całkowitemu, jak przez spalenie. Ogień i robactwo dokonywały łącznie całkowitego zniszczenia, ogień nie gasł, paląc się tak długo, aż wszystko co palne zostało całkowicie spalone, Ewangelia Marka rozdział 9 wersety 44. 46 i 48. To nie sugeruje nieskończenie palącego się ognia. Ani też nie znaczyło, że znajdujące się tam robactwo było wieczne. Raczej wnioskujemy, że robaki nie ginęły pozostając przy padlinie, aż całkowicie dokonały dzieła zniszczenia. Tak więc, biblijne znaczenie słowa Gehenna nie zawiera w sobie żadnej idei przywodzącej na myśl wieczne męki w ogniu, a raczej przedstawia ostateczne, całkowite i wieczne zniszczenie tych, którzy wybierają w końcu drogę naśladowania szatana, jego sposoby i metody, tych grzeszników, którzy są niezdolni do naprawy. Jezioro ognia. Jednakże są i tacy, którzy mogliby zapytać, czy jezioro ognia, objawienie rozdział 19 werset 20, rozdział 20 wersety 11, 14 i 15, rozdział 21 werset 8, nie jest związane z miejscem wiecznie, trwających świadomych cierpień w literalnym ogniu? Odpowiadamy, że nie. Podobnie jak Gehenna. Jezioro ogniste też przedstawia ostateczne, całkowite i wieczne unicestwienie. Jest to wyraźnie pokazane przez wyrażenie użyte w odniesieniu do jeziora ognia w objawieniu rozdziale 20 wersecie 14 i rozdziale 21 wersecie 8. Tak jest, to w rzeczywistości przedstawia, wtóra śmierć. Mamy tu rzeczywistą reprezentację. Zupełnie taką samą jak w przypadku, gdy ktoś wskazuje na fotografię i mówi, to jest mój ojciec. Zdjęcie nie jest jego rzeczywistym ojcem, lecz rzeczywiście przedstawia ojca danej osoby. O wiele lepszym przykładem jest wypowiedziane przez Jezusa stwierdzenie odnoszące się do chleba, kiedy on ustanawiał ostatnią wieczerzę. Powiedział wtedy, To jest, rzeczywiście przedstawia, ciało moje. Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 19. Wiemy z całą pewnością, że Jezus nie sugerował, iż chleb, który używa jest w jakimś mistycznym lub w innym sensie jego ciałem, ponieważ Jezus nadal przebywał z nimi w swej cielesnej postaci. Natomiast chciał jasno wyrazić myśl, iż chleb istotnie przedstawia jego ciało. Jezioro ognia podobnie przedstawia w rzeczywistości śmierć, a nie życie, drugą śmierć. Śmierć ta nie zawiera w sobie żadnego skojarzenia z życiem. Ma przeciwne znaczenie, zakończenia, przerwania życia, ostatecznego, całkowitego i wiecznego zniszczenia. Życie i śmierć, przerwanie życia, są wielokrotnie przedstawione w Biblii jako wyraźne przeciwieństwa, jedno zjawisko jako antyteza drugiego. Zauważcie, jak jasno pokazane jest to w poniższym wersecie Pisma Świętego: Otom położył przed oczy Twoje dziś żywot i dobre, także śmierci i złe. 5 Mojżeszowa rozdział 30 wersety 15 i 19. Albowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Rzymian rozdział 6 werset 23, rozdział 5 werset 21. Albowiem jeślibyście według ciała żyli, pomrzecie, ale jeślibyście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. Rzymian rozdział 8 werset 13, Galatów rozdział 6 werset 8. I pójdą ci na męki wieczne. Greckie słowo kolasin znaczy odcięcie, nie męki, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 46. Ogień, a nie szalone pragnienie Boga. Staje się więc wyraźnie widoczne, że myśl Billy'ego Grahama, iż ów ogień może być szalonym pragnieniem Boga, które nie zostanie nigdy zaspokojone, pozostaje w całkowitej niezgodzie z jasnymi naukami Biblii, które wskazują, że jezioro ogniste, tać jest wtóra śmierć. Objawienie rozdział 20 werset 14, rozdział 21 werset 8. Biblia, Psalm 146 werset 4, porównaj z Psalmem 6 wersetem 6, Psalmem 115 wersetem 17, Joba rozdziałem 14 wersetem 21, mówi: Wyjdzie duch jego i nawróci się do ziemi swojej, w onże dzień zginą wszystkie myśli jego. Tak więc nie może być mowy o żadnym szalonym pragnieniu Boga w biblijnym piekle. Tylko, jeśli uwierzymy w owo pierwsze wielkie kłamstwo szatana, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. 1 Mojżeszowa rozdział 3 werset 4, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44. Uwierzymy też, że druga śmierć nie oznacza śmierci, lecz życie w mękach lub innych warunkach. Śmierć nie jest jedynie oddzieleniem od Boga. Jednakże niektórzy powiedzą, że druga śmierć jest jedynie wiecznym oddzieleniem od Boga. Tak rozumuje szatan i ludzie upadli. Jak to już pokazaliśmy, Biblia jasno stwierdza, że przeciwieństwami nie są, po pierwsze, wieczne życie w szczęściu i, po drugie, wieczne oddzielenie od Boga, lecz wieczne życie i wieczna śmierć. A Gehenna, druga śmierć, jest również czymś więcej niż jedynie wiecznym oddzieleniem od Boga, jest ostatecznym, całkowitym i wiecznym zniszczeniem, owym sroższym karaniem. Żydów rozdział 10 werset 29, niż pierwsza, Adamowa, śmierć, werset 28, z której zgodnie z obietnicą można zmartwychwstać. Nieuniknione zniszczenie szatana. Jezioro ognia, druga śmierć oznacza wieczne unicestwienie, ponieważ obok innych powodów szatan, o którym w objawieniu rozdziale 20 wersecie 10 powiedziano, że ma być wrzucony do jeziora ognia, jak pokazują inne miejsca Pisma Świętego, ma być całkowicie zniszczony, unicestwiony. Do Żydów rozdział 2 werset 14 wyraźnie stwierdza, że Jezus stał się ciałem i krwią, aby przez śmierć zniszczył, przywiódł do nicości, w przekładzie ASV, tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła. Nasz Pan Jezus podczas swego drugiego adwentu chwyta szatana i wiąże go na okres 1000 lat, objawienie rozdziału 20 wersety 1 i 2. Potem szatan zostanie uwolniony na mały czas, wersety 3, 7 i 8, w celu wypróbowania rodzaju ludzkiego na ziemi, aby stało się widoczne, kto powinien otrzymać życie wieczne. Kiedy owa próba się zakończy, szatan i jego aniołowie mają być unicestwieni, co pokazane jest przez akt wrzucenia ich w wieczny ogień. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 41, w jezioro ognia, które jest drugą śmiercią. Nie mają oni być wiecznie utrzymywani przy życiu, aby mogli zadawać grzesznikom wieczne męki w literalnym ogniu lub w jakiś inny sposób, jak błędnie mniemają niektórzy. Wyrażenie oddane jako aby zniszczył u Żydów rozdział 2 werset 14 brzmi po grecku katargeo. Używane jest ono w sensie uczynić bezsilnym, lecz nie określa w jaki sposób dana rzecz ma stać się bezsilna. Odebranie szatanowi życia uczyni go z pewnością bezsilnym i to bardziej skutecznie niż w jakikolwiek inny sposób. Jeśli by nastąpiło jedynie ograniczenie jego wolności, mógłby on nadal zachować moc do pełnienia swojej woli i używania innych władz w opozycji do Boga i sprawiedliwości. Jedyny sposób, aby go całkowicie i skutecznie uczynić bezsilnym, to ostateczne, całkowite i wieczne unicestwienie. Przytoczone poniżej tłumaczenia greckiego słowa katargeo, które znajdujemy w Nowym Testamencie, zaznaczamy kursywą, wskazują wyraźnie, że słowo to jest użyte w sensie ostatecznego zniszczenia, 1 Koryntów rozdział 13 werset 8, bo choć są proroctwa, te zniszczeją, czyli przestaną istnieć, choć umiejętność wniwecz się obróci. 1 Koryntów rozdział 13 werset 10, to, co jest po części, zniszczeje. 1 Koryntów rozdział 15 werset 24, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo, i wszelką zwierzchność i moc. 1 Koryntów rozdział 15 werset 26, a ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. 2 Koryntów rozdział 3 werset 7, posługiwanie śmierci, która miała być skażona. 2 Koryntów rozdział 3 werset 11, to, co niszczy je. 2 Koryntów rozdział 3 werset 14, która przez Chrystusa skażenie bierze. Efezów rozdział 2 werset 15, nieprzyjaźń, skaziwszy, zniszczywszy, przez ciało swoje. 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety 7 i 8, tajemnica nieprawości, którego Pan zabije duchem ust swoich, i zniesie, zniszczy, objawieniem przyjścia swego. Dokładne przebadanie tych wersetów wykaże, iż we wszystkich podanych tu przypadkach, nie tylko do Żydów rozdział 2 werset 14, słowo katargeo oznacza zniszczenie w sensie unicestwienia lub pozbawienia egzystencji. Zwróćcie szczególnie uwagę, jak słowo to zostało użyte w odniesieniu do zniszczenia śmierci Adamowej i Antychrysta. Szatan, podobnie jak wszyscy nie nadający się do naprawy grzesznicy, będą ostatecznie zniszczeni, unicestwieni przez Boga, ponieważ wszystkich niepobożnych wytraci. Psalm 145 werset 20. Przestępcy pospołu poginą, a niezbożnicy na ostatek wykorzenieni będą. Psalm 37, werset 38. W 28 rozdziale Ezechiela szatan jest przedstawiony pod postacią księcia tyrskiego. Rozdział ten opisuje jego pierwotną doskonałość, stwierdzając, że był w ogrodzie Eden cherubinem, pomazanym, nakrywającym, wiersze od 12 do 15, aż znalazła się w nim nieprawość. Ostatecznie ma on być unicestwiony. Pokazują to jasno następujące słowa: a nie będziecie aż na wieki, werset 19. Proroczo szatan opisany jest także jako król, dla którego zostało przygotowane Tofel, dolina Chinnom, czyli Gehenna, patrz Izajasza rozdział 30, werset 33, gdzie zostanie on całkowicie i na wieki unicestwiony. Niemożność wyjścia z tego miejsca pokazana jest przez jego głębokość i wielkość. Zupełność zniszczenia jest przedstawiona przez ogień i obfitość paliwa, a wieczność zniszczenia wyjaśniona jest w słowach: poddymanie pańskie jako rzeka siarczana zapala je. Unicestwienie obejmuje także grzeszników ludzkich. Jezioro ognia, które jest drugą śmiercią, oznacza również wieczne unicestwienie grzesznych ludzi, którzy, jak mówi objawienie rozdział 20, werset 15, mają być wrzuceni do owego jeziora ognia i, jak wyraźnie pokazują inne teksty Pisma Świętego, mają być ostatecznie całkowicie zniszczeni, unicestwieni. Platon nauczał, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, a jego nauki zostały włączone do wierzeń nominalnego chrześcijaństwa w początkach wieku Ewangelii, czyli wieku Kościoła. Jest ona sprzeczna z naukami Biblii, która pokazuje, że dusza ludzka jest śmiertelna i umiera, patrz Joba rozdział 36, werset 14, margines, Psalmy, 22, werset 30. 30 werset 4, 33 wersety 18 i 19, 49 werset 9, 56 werset 14, 78 werset 50, 116 werset 8, Izajasza rozdział 53 wersety 10 i 12, rozdział 55 werset 3. Ezechiela rozdział 13, werset 19, rozdział 18, wersety 4, 20 i 27, Ewangelia Mateusza rozdział 26, werset 38, Jakuba rozdział 5, werset 20. Jasne, niesymboliczne nauki Biblii pokazują, że niezbożni mają być zniszczeni, tak ich ciała jak i dusze. Patrz Joba rozdział 31, werset 3, Psalmy, 9, wersety 6 i 7, 35, werset 17, 145, werset 20, Przypowieści Salomonowe rozdział 6, werset 32, Izajasza rozdział 1, werset 28, Dzieje Apostolskie rozdział 3, werset 23, Ewangelia Mateusza rozdział 10, werset 28, 1 Koryntów rozdział 3, werset 17, 2 Tesaloniczan rozdział 1, werset 9, 1 Tymoteusza rozdział 6, werset 9, 2 Piotra rozdział 2, werset 12. Inne literalnie rozumiane wersety Pisma Świętego pokazują, że niezbożni są niszczeni, na przykład Joba rozdział 4, werset 9, bo tchnieniem Bożem giną, a od ducha gniewu jego niszczeją. Psalm 104, werset 35 mówi, oby byli wytraceni grzesznicy, a niezbożnych aby już nie było. Podkreślenie nasze. Niszczenie obejmuje duszę, Izajasza rozdział 10, werset 18. W innych wersetach użyte zostało wyrażenie pożreć, Izajasza rozdział 1 werset 20 i Żydów rozdział 10 wersety od 26 do 28. Działanie to także obejmuje duszę, Ezechiela rozdział 22 werset 25. Co więcej, wspomina się, że ludzie giną, Ioba rozdział 6 wersety 15 i 18, Psalm 49 werset 13, Psalm 73 werset 27, Przypowieści Salomonowe rozdział 11 werset 10, rozdział 28 werset 28. I tu objęte są również dusze, Ewangelia Mateusza rozdział 16 wersety 25 i 26. Greckie słowo oznaczające duszę przetłumaczone zostało w niektórych wersjach jako życie. Wbrew wszystkim, którzy usiłowaliby zniekształcić znaczenie słowa ginąć, Pismo Święte wyraźnie pokazuje, co oznacza ginięcie. Patrz Psalm 37 werset 20, Ewangelia Mateusza rozdział 8 wersety 25 i 32, Ewangelia Łukasza rozdział 11 wersety 50 i 51, rozdział 13 werset 33, Ewangelia Jana rozdział 3 werset 16. Niepoddający się naprawie grzesznicy są odcięci. Psalm 37 wersety 9, 22, 34 i 38. Wyrażenie to odnosi się także do duszy. Trzecia Mojżeszowa rozdział 22 werset 3, czwarta Mojżeszowa rozdział 15 werset 30. Tak więc grzesznicy pójdą na wieczne unicestwienie, nieistnienie, Ioba rozdział 6 wersety od 15 do 18, Psalm 37 wersety 10 i 36. Powyższa lista wersetów powinna całkowicie przekonać wszystkich niebędących pod wpływem uprzedzeń, czytelników, iż literalnie rozumiane wiersze Biblii jasno uczą o zniszczeniu grzeszników niepoddających się naprawie. Unicestwienie śmierci i Hadesu. Dalszego dowodu, że jezioro ognia będące drugą śmiercią oznacza unicestwienie, dostarcza twierdzenie, iż śmierć i Hades, o których mówi Objawienie rozdział 20 werset 14, mają być wrzucone do tego jeziora ognia, a inne teksty Pisma Świętego pokazują wyraźnie, że ostatecznie zostaną one całkowicie zniszczone, unicestwione. Ozeasza rozdział 13 werset 14 stwierdza jasno, od śmierci wykupię ich. O śmierci, proces umierania w Adamie. Będę śmiercią twoją, o grobie, Szeol. Słowo Hades zostało użyte w Objawieniu rozdziale 20 wersecie 14, jest to pierwsze piekło, stan śmierci Adamowej. Będę skażeniem twojem. Przez wzbudzenie wszystkich umarłych, przez uwolnienie ich ze stanu śmierci Adamowej, będzie on stopniowo zniszczony, a kiedy ci osiągną doskonałość władz pod koniec tysiąca lat i wkroczą w mały okres, proces umierania w Adamie nie będzie już więcej istniał. Mówi o tym wyraźnie 1 Koryntów rozdział 15 werset 26, a ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Zwróćmy też uwagę na Objawienie rozdział 21 werset 4, i otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. Objawienie rozdział 22 werset 3 mówi, i nie będzie więcej żadnego przekleństwa, grzechu Adamowego, śmierci i procesu umierania. Unicestwienie bestii i fałszywego proroka. Jeszcze jednym dowodem na to, że jezioro ognia, które jest drugą śmiercią, oznacza wieczne unicestwienie, jest ostateczne i całkowite zniszczenie bestii, wielkiego antychrysta, i fałszywego proroka, mniejszego systemu antychrysta, o których objawienie rozdział 19 werset 20 i rozdział 20 werset 10 powiada, że mają być wrzuceni do owego jeziora ognia, a inne teksty Pisma Świętego potwierdzają ich zniszczenie. Drugi Tesaloniczan rozdział 2 wersety od 3 do 7 mówi o Antychryście jako o człowieku grzechu i o synu zatracenia, zniszczenia, tajemnicy nieprawości. Wiersz 8 stwierdza, a tedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich, i zniesie, katargeo, przyprowadzi do nicości, unicestwi, objawieniem przyjścia swego. Tęsknimy za tym czasem, kiedy to się spełni i Królestwo Boże będzie ustanowione na ziemi. Jak zidentyfikować Antychrysta i fałszywego proroka jest wyjaśnione w książce pod tytułem Nadszedł czas, rozdział 9, gdzie podany jest także opis ich powstania, czas panowania, unicestwienia, i tak dalej. Tak więc, literalne wersety Biblii jasno uczą o unicestwieniu wszystkich sześciu rzeczy, szatana, niepoddających się naprawie grzeszników, śmierci, piekła, bestii i fałszywego proroka, o których wzmiankowano, że zostaną wrzucone do jeziora ognia, objawienie rozdział 20 wersety od 10 do 15. Stosownie do tego pokazują także, iż jezioro ognia, stanowiące drugą śmierć, nie jest miejscem lub stanem, w którym ludzie utrzymywani są przy życiu i poddawani wiecznym mękom, lecz że reprezentuje ono ostateczne, całkowite i wieczne unicestwienie. W objawieniu rozdziale 20 wersecie 10 nie ma mowy o wiecznych mękach. Niektórzy jednak zapytają, jak traktujemy objawienie rozdziału 20 werset 10, gdzie wspomniane jest, że niektórzy zostaną wrzuceni do jeziora ognia i będą męczeni na wieki wieków. Dokładne przebadanie tych wersetów ujawni, iż grecki czasownik, który przetłumaczono jako męczeni, brzmi basanizo. Wszyscy greccy leksykografowie, sprawdź szczególnie pozycję Liddella i Scotta, zajmującą się klasycznym użyciem tego słowa oraz wyjaśnienia Tayera dotyczące jego biblijnego zastosowania, zgadzają się, iż oznacza on przede wszystkim badać, sprawdzać. Natomiast drugie jego znaczenie wyraża myśl wypróbowania przez stosowanie tortur lub badanie przez tortury i pochodzi od starożytnego zwyczaju poddawania ludzi próbie tortur, na przykład, gdy hetman kazał swym żołnierzom zastosować wobec świętego Pawła biczowanie celem przesłuchania, Dzieje Apostolskie rozdział 22 werset 24. Trzecie znaczenie omawianego tu słowa związane jest z torturowaniem lub zadawaniem mąk. Widoczne jest, że pierwotnie słowo to oznaczało próbować, tak jak rzeczownik basanos, od którego pochodzi czasownik basanizo, oznaczał w pierwszym rzędzie kamień probierczy, rzecz, którą używano do badania metali, i tym podobne. Ale ponieważ wiele prób w dawnych czasach opierało się na biczowaniu, słowo to z czasem przybrało znaczenie badania przez tortury. Ostatecznie używane było na oznaczenie samych tortur. Tłumacze, których umysły niewątpliwie były napełnione doktrynami o wiecznych mękach, stosowali zazwyczaj trzecie znaczenie w tych przypadkach. Natomiast jeśli zastosujemy w nich pierwsze znaczenie omawianych słów, cała sprawa stanie się jasna, pozostając w zgodzie z literalnymi wyrażeniami odnoszącymi się do omawianego powyżej tematu. I będą próbowani we dnie i w nocy, na wieki wieków. Doskonałe umysły tych stworzeń Bożych, które okażą się godne życia wiecznego w niebie i na ziemi, będą wiecznie poddawały próbom i badaniom naturę, charakter, owoce i historię diabła, bestii i fałszywego proroka oraz ich systemy. A zawsze, gdy poddawać je będą próbie i badaniu, wyciągać będą ze swych badań prawdziwe wnioski wskazujące, iż tych troje zasługuje na miejsce, które Bóg dla nich przeznaczył. A miejscem tym jest jezioro ognia i siarki, ostateczne, całkowite i wieczne unicestwienie. Dowód podany w proroctwie Izajasza rozdziałach 14 i 66. W Izajasza rozdziale 14 wersetach od 12 do 27 znajdujemy bardzo plastyczny obraz tych zbawionych w niebie i na ziemi, którzy mają zająć się badaniem czynów i losu diabła, bestii i fałszywego proroka oraz ich systemów. W wierszach od 12 do 14 w symbolicznym jednym mężu, ze względu na wspólne działanie, opisani są przede wszystkim diabeł, następnie bestia i ostatecznie fałszywy prorok, których jednoczą złe czyny mające na celu samowywyższanie się. Wiersz 15 opisuje przywiedzenie ich do drugiego piekła, do stanu wiecznego unicestwienia. Wiersze od 16 do 20 wskazują, iż ci troje będą na wieki poddawani próbom, probierzowi, podobnie jak kamieniem probierczym bada się fałszywy stop lub jak ustala się próbę złota lub srebra, przez zbawionych w niebie i na ziemi, studiujących ich starannie doskonałymi umysłami i sercami, za tobą się oglądać, i przypatrywać ci się będą, i ich motywy, charaktery, wpływy, historie, dzieła i skutki. Stosunkowo mało wiemy o rzeczywistych sekretach rozmaitych posunięć tych trojga. Ale w przyszłych wiekach będą obnażeni w każdym szczególe, 1 Koryntów rozdział 4 werset 5, usposobienia, myśli, motywu, słowa i czynu. Wieczne studia na ich temat przez zbawionych w niebie i na ziemi będą tą próbą, badaniem i probierzem opisanym w objawieniu rozdziale 20 wersecie 10, lecz ukrytym w błędnym tłumaczeniu będą męczeni. Wiersze od 21 do 27 następnie opisują wrzucenie ich do symbolicznego jeziora ognia. Badaniom tego samego rodzaju poddane zostaną motywy, charaktery, wpływy, dzieje, czyny i skutki grzesznych ludzi, kiedy zostaną całkowicie zniszczeni, odcięci, unicestwieni w drugiej śmierci, wraz z szatanem i jego aniołami, Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 41, pod koniec małego okresu. Te wydarzenia zostały opisane w proroctwie Izajasza rozdziale 66 wersetach od 22 do 24 i wypełnią się w czasie, gdy nowe niebiosa i nowa ziemia porównaj 2 Piotra rozdział 3 werset 13, zostaną w pełni ustanowione po małym okresie. Wówczas doskonały rodzaj ludzki przeprowadzi stosowne badania niepobożnych władców i innych, z których niektórzy spotkali się z wysokim ocenieniem ludzi żyjących w teraźniejszym złym wieku, Galatów rozdział 1 werset 4, lecz którzy dobrowolnie i uparcie występowali przeciwko Bogu, a potem musieli być całkowicie i na wieki unicestwieni w drugiej śmierci, pokazanej w jeziorze ognia i gehennie wypełnionej padliną, a nie żywymi ludźmi, robactwem i ogniem, które nie zaprzestały swego niszczącego działania, dopóki go nie ukończyły. Niepobożni będą rzeczywiście obrzydliwością wszelkiemu ciału. Jonathan Edwards, wielki XVIII-wieczny kaznodzieja z Nowej Anglii, miał powiedzieć, prawdopodobnie na podstawie Izajasza rozdział 66 werset 20, że w przyszłym życiu spoglądać będziemy przez blanki niebios na naszych niezbawionych ojców i matki wijących się w płomieniach wiecznych mąk, klaskać będziemy w dłonie chwaląc Boga za Jego sprawiedliwość. Wierzymy, że Jonathan Edwards miał dobre serce, lecz błędna pogańska i wyznaniowa teologia w poważnym stopniu zniekształciła jego myślenie. Objętość rozdziału 14 werset 10 nie mówi o wiecznych mękach. Objawienie rozdziału 14 werset 8, porównaj rozdział 18 wersety od 2 do 4, opowiada o upadku Babilonu, wielkiego fałszywego systemu istniejącego w nominalnym chrześcijaństwie. Wiersz 9 mówi o przyjęciu znaku Antychrysta. Ci, którzy czczą bestię i jej obraz, to ci, którzy stali się ich poddanymi i im służą. Przyjęcie znaku na czole i rękach wskazuje na przyjęcie przez nich nauk bestii i jej obrazu i godzenie się na służenie im. W czasie wielkiego ucisku, podczas którego Babilon zostanie zniszczony, wszyscy tacy dowiedzą się, czym jest gniew Boży, bowiem wtedy zostaną zmuszeni przejść przez te doświadczenia. Jego kubek przeznaczony dla narodów jest kubkiem oburzenia w takim sensie, że ono wypływa z boskiego niezadowolenia z nich. Porównaj Jeremiasza rozdział 25 wersety od 26 do 38. I będą męczeni, basanizo, próbowani, sprawdzani, w ogniu i siarce, przed oblicznością baranka, to znaczy, te narody i osoby, które sercem i duszą związane są z tymi instytucjami i ci właśnie będą poddani bolesnym próbom, kiedy te systemy będą niszczone i po zniszczeniu ich w czasie wielkiego ucisku. Będzie to najsurowsza próba dla ich członków, ponieważ, jak ogień i siarka, ostateczne zniszczenie zostanie zastosowane do tych instytucji. Próbowanie to ma miejsce przed oblicznością baranka, w czasie obecności naszego Pana podczas Jego drugiego adwentu. Dym towarzyszący ich mękom, lekcja, pamięć, z prób spowodowanych przez owe okropne doświadczenia, wznosić się będzie na wieki, w tym sensie, że będzie się wiecznie nasuwał na umysły ludzkie. Ci, którzy przyjmą fałszywe doktryny i będą brać udział w złych praktykach bestii i jej obrazu, kiedy nadejdzie ich zniszczenie, nie zaznają rzeczywistego odpoczynku serca i umysłu. Taka sama postawa opisana jest proroczo przez Izajasza rozdział 33 werset 14, zlękli się, bowiem nie mają oparcia w jaśniejącej obecnie prawdzie, na Syonie, w nominalnym kościele, grzesznicy, nie ci, którzy są wierni, lecz niewierni, strach zdjął obłudników. Tacy bać się będą, gdy zastanawiać się będą nad rzeczami, które przyjdą na ziemię. Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 26, pytając samych siebie i jedni drugich, mniej więcej w zaufaniu, sekretnie raczej niż otwarcie, któż z nas, w chrześcijaństwie, ostać się może przed ogniem pożerającym. Oni widzą ogień płomienisty, w którym Pan się objawia oddawając pomstę. 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 7 i 8, widzą zniszczenie i zastanawiają się, kto w takich warunkach będzie w stanie przeżyć do samego końca? Któż z nas ostać się może przed płomieniem wiecznym? Albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu jego, i któż się ostać może? Objawienie rozdział 6 werset 17. Nie znajdujemy tu najmniejszej wzmianki o męczeniu kogokolwiek w wiecznym ogniu. Owo wiecznie trwające palenie, ogniste próby i zniszczenie występujące w czasie ucisku, będą trwać aż do ostateczności, aż przypadające im do wykonania dzieło zostanie całkowicie spełnione. Kto będzie w stanie je przetrwać? Kto się ostoi pośród nich? Poddawanie próbom popleczników Babilonu jest opisane także w objawieniu rozdziale 18 w związku z zesłanymi na Babilon mękami. Greckie słowo basanismos, wiersze 7 i 15, z plagami jego, śmiercią i smutkiem i głodem, werset 8, oraz ogniem będzie spalony, to znaczy, ostatecznie unicestwiony. W związku z tym w rezultacie są oni pokazani jako płaczący i narzekający. Wiersze od 15 do 19, podczas gdy święci apostołowie i prorocy, oraz ci wszyscy, którzy pozostają w zgodzie z głoszonymi przez nich naukami, są zaproszeni do radości. Wiersz 20. W objawieniu rozdziale 19 wersetach 2 i 3 znajdujemy pokrewne wyrażenia, bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego, boska decyzja podjęta przeciwko symbolicznemu Babilonowi i jej egzekwowanie, iż osądził wszetecznicę oną wielką, aby była zniszczona, która kaziła ziemię, społeczeństwo, wszeteczeństwem swoim, zabronionym jej połączeniem się z ziemskimi władzami, i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej, swym wyrokiem i wykonaniem go, ochronił swych sług, którzy przez cały wiek Ewangelii wielce cierpieli z rąk Babilonu, a dym jej wstępuje na wieki wieków. Lekcja z doświadczeń zesłanych na Babilon pozostanie na zawsze w umysłach przyprowadzonego do doskonałości rodzaju ludzkiego, który uzna, iż Babilon został sprawiedliwie ukarany przez Boga przez przeznaczenie go na wieczne unicestwienie. U Mateusza w rozdziale 25 wersecie 46 nie mówi się o wiecznym karaniu. W Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersetach od 31 do 46 znajdujemy przypowieść o owocach i kozłach. Ów wieczny ogień, o którym mówi wiersz 41, jest ogniem Bożego gniewu i zapalczywości, który spala i niszczy wszystko, co jest przeciwne Jego sprawiedliwości. Sofoniasza rozdział 1 werset 18, rozdział 3 werset 8, jest metaforycznym wyrażeniem użytym w znaczeniu całkowitego zniszczenia. Nie ma natomiast w tej przypowieści najmniejszej wzmianki o poddawaniu kogokolwiek wiecznym mękom. A raczej wiersz 46 uczy o czymś przeciwnym. Czytamy tam, i pójdą ci, klasa kozłów, nie poddających się naprawie grzeszników, na męki wieczne, angielski, na wieczną karę, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Zauważcie, że nie jest tu powiedziane na wieczne karanie, lecz na wieczną karę, a jednocześnie wyraźnie jest zaznaczony kontrast pomiędzy sprawiedliwymi, którzy otrzymają w nagrodę żywot wieczny z jednej strony oraz przeciwieństwo tej nagrody, z drugiej strony, kara przeznaczona dla niepobożnych, którą jest wieczna śmierć. Mowa tu o wiecznej karze w sensie wiecznego odcięcia. Greckie słowo kolasin w 46 wierszu tłumaczone jako kara nie oznacza mąk, jak to niektórzy skłonni są mniemać. Pochodzi ono od czasownika kolazo, którego pierwsze znaczenie wyraża odcięcie, obcięcie, takie jak przy przycinaniu gałęzi drzew. Według greckiego leksykonu Lidela i Scotta, pierwotne znaczenie tego słowa wyrażało przycinanie lub kontrolowanie wzrostu drzew. Tyr i Diaglot tu używają wyrażenia odcięcie zamiast słowa kara w omawianym tu wierszu 46. Oto co znajdujemy w przypisach Diaglotta, powszechnie używana wersja Biblii, jak i wiele innych współczesnych przekładów, oddaje wyrażenie kolasinai onian, wieczna kara. Forma kolasin występuje jeszcze jedynie w trzech innych miejscach Nowego Testamentu, w Dziejach Apostolskich rozdziale 4 wersecie 21, 2 Piotra rozdziale 2 wersecie 9 i 1 Jana rozdziale 4 wersecie 18. Pochodzi ono od słowa kolazoo, które oznacza, po pierwsze, odciąć, tak jak w przypadku przycinania gałęzi drzew, oczyszczania drzewa. Po drugie, ograniczać, tłumić. Grecy napisali, powożący rydwanem poskromił, kolazei, swe ogniste rumaki. Po trzecie, chłostać, karać. Odcięcie jednostki od życia lub społeczeństwa, a nawet ograniczenie jej jest traktowane tu jako kara. Stąd też pochodzi trzecie, metaforyczne użycie tego słowa. Przyjęto w zdaniu pierwotne znaczenie, ponieważ pasuje ono lepiej do drugiego członu zdania, zachowując w ten sposób siłę i piękno zastosowanej tu antytezy. Sprawiedliwi przeznaczeni są do życia, a niepobożni mają być odcięci od życia lub iść na śmierć. Patrz drugi Tesaloniczan rozdział pierwszy werset dziewiąty. Przebadaliśmy dotąd wszystkie greckie słowa przetłumaczone w Biblii jako piekło oraz ich użycie, a także pokrótce przynajmniej, różne teksty Pisma Świętego, które, jak niektórzy mniemają, rzekomo uczą o wiecznych mękach w piekle. Jak wynika jasno z powyższych rozważań, Biblia nigdzie nie uczy, iż wieczne świadome cierpienia, w męce ognia lub podobnych warunkach, są karą za grzech. A raczej Biblia jasno wykazuje, że śmierć, wstrzymanie życia, jest jedyną karą nałożoną na Adama i Ewę oraz pozostałą ludzką rodzinę. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 2 werset 17, Rzymian rozdział 5 wersety 12, 18 i 19. I że nikt nie zdobędzie życia wiecznego w inny sposób, jak tylko jako dar z łaski Bożej. Rzymian rozdział 6 werset 23. Ona pokazuje też jasno, że Bóg w swej wielkiej miłości przygotował dla całego rodzaju ludzkiego odkupienie od pierwszej śmierci, pierwszego piekła, Hadesu lub Szeolu. Przez ofiarę okupu złożoną dobrowolnie przez Jezusa i że dlatego też wszyscy, którzy umarli w Adamie, mają być od umarłych wzbudzeni ze stanu śmierci. Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29. Ale ci wszyscy, którzy nie przyjmą wiarą Chrystusa jako Zbawiciela, zostaną ostatecznie, nieodwracalnie, całkowicie i wiecznie zniszczeni, unicestwieni w Gehennie, jeziorze ognia, które jest drugą śmiercią. Oczywiste jest, że ogień biblijnego piekła przedstawia zniszczenie, unicestwienie, bowiem ogień nie zachowuje, lecz niszczy wszystko, co jest palne i znajdzie się w jego zasięgu. Dlatego też idea Billy Grahama, że ogień może przedstawiać niemożliwe do ugaszenia pragnienie Boga, przeciwna jest naukom Biblii. Czas najwyższy, by Billy Graham i inni jemu podobni, z których wielu pozostaje pod wpływem doktryny o wiecznych mękach, zbadali lub ponownie przebadali od nowa cały ten temat, i aby odpowiednio przystosowali swą wiarę i nauki. Czas też najwyższy, aby zaprzestali błędnego przedstawiania niebiańskiego Ojca i wyolbrzymiania zesłanej przez Niego na rodzaj ludzki kary śmierci, do kary wiecznego torturowania miliardów z rodziny ludzkiej, co powoduje, iż wydaje się on raczej niemądry, niesprawiedliwy, niemiłosierny, podczas gdy on jest zupełnie mądry i sprawiedliwy, charakteryzując się najwyższą miłością i dobrocią. Niektórzy jednak powiedzą na to, jeśli nie będę nadal głosił o wiecznych mękach, stracę popularność wśród wielu ludzi, którzy nie zaproszą mnie lub nie pozwolą mi głosić w niektórych kościołach, stracę bowiem ich poparcie. Tacy powinni pamiętać, że lepiej jest mieć pochwałę Boga niż ludzi, jeśli nie możemy mieć obu. Ewangelia Jana rozdział 12 werset 43, Rzymian rozdział 3 werset 4. Jeszcze inni mogą powiedzieć, że jeśli nie będę głosił, iż niepokutujący grzesznicy, którzy zatwardzili swe serca przeciwko Bogu, będą wiecznie cierpieć męki w ogniu lub w podobnych warunkach, to nie będę w stanie skłonić tylu do pokuty i przyjęcia Chrystusa jako ich Zbawiciela, jak to czynię głosząc o wiecznych mękach. A także, ludzie będą popełniać więcej grzechów i o poważniejszym charakterze, jeśli nie zmusi się ich do odczuwania strachu przed wiecznymi mękami w przyszłym życiu. Odpowiadamy na to, ci, którzy pokutują przyjmując Chrystusa tylko po to, aby uniknąć wiecznych mąk i nie są przyciągani miłością, nie wzrastają w miłości do Boga i Chrystusa, nigdy nie będą przygotowani pod jakimkolwiek względem do uczestnictwa w Królestwie Bożym wraz z pozostałym, prawdziwym Bożym ludem wieku Ewangelii i okresu przedtysiącletniego. 2 Piotra rozdział 1 wersety od 5 do 11. Miłość, a nie strach, do naszego niebiańskiego Ojca powinna być tą potężną motywującą siłą, która przyciąga nas do Boga i Chrystusa, która nas uaktywnia i utrzymuje przy nich. 2 Koryntów rozdział 5 werset 14. Powinniśmy wyjaśnić wszystkim, że Bóg będzie karał, lecz nie torturował, każdego za popełnione grzechy sprawiedliwą karą, że nawet z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny, a grzechy niektórych ludzi przedtem są jawne, i uprzedzają na sąd, a za niektórymi idą pozad, po wzbudzeniu w okresie zmartwychwstania. Ewangelia Mateusza rozdział 12 wersety 36 i 37, 1 Tymoteusza rozdział 5 werset 24, Kaznodzieja Salomonowy rozdział 12 werset 14. Modlimy się do Boga o błogosławienie tych, którzy uważnie badają ten wykład. Opublikowane w teraźniejszej prawdzie z roku 1983, na stronach od 88 do 96 i w angielskim sztandarze biblijnym z roku 1983, na stronie 12.